święty brat Albert, apostoł Krakowa. Jak mówiłem ostatnio, Adam Chmielowski, późniejszy święty brat Albert, w szczytowym okresie swej twórczości malarskiej odkrył swe powołanie, aby nie tylko talent artystyczny, ale całe swoje życie poświęcić Bogu. To swego rodzaju nawrócenie nie było jednak czymś nagłym, ale długim procesem. Już bowiem w czasie pobytu w Paryżu w latach 1864-65, oprócz codziennego uczestniczenia we mszy świętej, często chodził na adorację Najświętszego Sakramentu u sióstr franciszkanek misjonarek. Potem w Monachium fascynowała go lektura Pisma Świętego. Coraz bardziej odkrywał też wartość kontemplacji. Powodem do dalszych, głębokich refleksji nad sensem i wartością dotychczasowego życia stała się śmierć przyjaciela Maksymiliana Gierymskiego w 1874 roku. Chmielowski odwiedzał go w czasie choroby. Troskliwie się nim opiekował, a po śmierci dużo za niego się modlił i zamawiał msze święte. Już jako dojrzały mężczyzna w wieku 35 lat, a więc w roku 1880, wstąpił do zakonu jezuitów w Starej Wsi na Podkarpaciu. O ówczesnym stanie jego ducha świadczą między innymi listy do przyjaciół. Do słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej pisał: już nie mogłem dłużej znosić tego złego życia, którym nas świat karmi. Nie mogłem już dłużej tego ciężkiego łańcucha nosić. Świat jak złodziej wydziera co dzień i w każdej godzinie wszystko dobre z serca. Wykrada miłość do ludzi, wykrada spokój i szczęście, kradnie nam Boga i niebo. Jeżeli duszę bym stracił, cóż by mi pozostało? Ten podniosły nastrój jezuickiego nowicjatu jednak nie trwał długo. Wskutek miesięcznych rekolekcji ignacjańskich Chmielowski załamał się psychicznie, wskutek czego został wydalony z zakonu i w kwietniu 1881 roku znalazł się w zakładzie dla psychicznie chorych. Stan depresji, wobec którego lekarze byli bezradni, trwał 15 miesięcy. Dopiero pod wpływem rozmów o Bożym miłosierdziu w domu swojego brata na Podolu ciemności ducha zaczęły stopniowo ustępować, zaś spowiedź generalna przywróciła mu spokój ducha i wewnętrzną równowagę. Odtąd fascynowała go postać świętego Franciszka z Asyżu. Podobnie jak biedaczyna z Asyżu rozpoczął swą drogę do świętości od restaurowania kościoła, tak samo Chmielowski zaczął odnawiać opuszczone kapliczki i figury przydrożne na Podolu oraz konserwować stare obrazy w tamtejszych kościołach. Podejrzany przez służby carskie o nielegalną działalność, niebawem opuścił zabór rosyjski i jesienią 1884 roku osiadł w Krakowie. Tu zetknął się ze środowiskiem kulturalnym i religijnym miasta, głównie zaś z nędzą wielu bezrobotnych i ludzi z marginesu. W warunkach miejskiej nędzy, nie zrywając z artystycznym i arystokratycznym światem, usiłował kontynuować rozpoczęte na Podolu dzieło odnowy poprzez zaangażowanie we franciszkańskie tercjarstwo. Dostrzegając wielką nędzę i ubóstwo mieszkańców krakowskiego Kazimierza, różnych żebraków i włóczęgów, starał się im pomóc. Między innymi zorganizował w starej szkole koło kościoła świętego Floriana wieczerzę wigilijną dla żebraków. Poruszony tym, jak wielu młodych ludzi wskutek nędzy materialnej deprawuje się, doznał swoistej metamorfozy. Można powiedzieć, że umarł Adam Chmielowski, artysta, malarz, a narodził się brat Albert, ojciec ubogich, Samarytanin Krakowa. Ten krok uważano za czyste szaleństwo, które jednak przypomniało społeczeństwu XX wieku o potrzebie troski o człowieka i odpowiedzialności za jego egzystencję. Brat Albert zwrócił się z prośbą do władz miasta Krakowa o bardziej skuteczne zainteresowanie się losami nędzarzy z tak zwanych ogrzewalni. Początkowo magistrat negatywnie odniósł się do tego projektu, ale kiedy wsparł go przedstawiciel ortodoksyjnych krakowskich Żydów, wówczas udało się podpisać umowę z Radą Miasta odnośnie do opieki nad nędzarzami. Osobiście angażował się w urządzanie ogrzewalni. Z czasem nawet sam zamieszkał z nędzarzami. Mimo sprzeciwu władz miasta przyjmował wszystkich, którzy się do niego zgłaszali, także tych spoza Krakowa. Mówił bowiem: chleba i dachu nad głową nędzarzom odmawiać nie wolno. Niech ludzie mówią, co chcą. My nie możemy pozwolić na to, by ludzie marzli z zimna lub z głodu, dostawali tyfus. Gdyby przyszedł do przytuliska zbrodniarz po świeżo dokonanym zabójstwie, a był zziębnięty czy zgłodniały, jeszcze dałbym mu jeść. Aby zapewnić pomoc stale rosnącej liczbie potrzebujących, nie tylko zwracał się z prośbą do swoich przyjaciół z kręgów towarzyskich, ale sam wychodził na ulicę, by żebrać. Ponadto malował obrazy i sprzedawał je. Brat Albert walczył nie tylko o byt materialny ubogich, ale otaczał nad nimi opiekę duchową. W tym celu skupił wokół siebie mężczyzn i kobiety, którzy z czasem dali początek dwom zgromadzeniom, Albertynów i Albertynek, kontynuujących jego dzieło. Intensywna praca, a jednocześnie surowa asceza, poważnie osłabiły siły brata Alberta. W listach do siostry Bernardyny Jabłońskiej, która przyczyniła się do powstania sióstr Albertynek, często skarżył się na różne dolegliwości. Wskutek wyczerpania w dniu 17 września 1915 roku w kościele Bernardynów uległ częściowemu paraliżowi, ale jego organizm zdołał jeszcze wrócić do normy. Jednak kilka miesięcy później, na wiosnę 1916 roku, podczas wizyty swoich braci i sióstr we Lwowie, zdrowie jego znów się załamało, a wezwany lekarz stwierdził, że brat Albert nie dożyje następnego roku. Mimo tego kontynuował wizytowanie powstających zgromadzeń zakonnych. Pod koniec listopada 1916 roku w Zakopanem, gdzie na Kalatówkach założył pustelnię dla duchowego i fizycznego wypoczynku swoich braci, jego zdrowie znów się załamało. 20 grudnia tegoż roku ciężko chory wrócił do Krakowa. Do braci i sióstr czuwających przy nim powiedział, że przyszedł umrzeć. W Wigilię 23 grudnia stracił przytomność. Udzielono mu sakramentu namaszczenia chorych. Następnego dnia po odzyskaniu przytomności odbył spowiedź i przyjął wiaty. Następnie na prośbę spowiednika udzielił błogosławieństwa braciom, siostrom oraz wszystkim ubogim. Na dobiegający go płacz mocnym głosem powiedział: co tu płakać? Z wolą Bożą macie się zgadzać i za wszystko Bogu dziękować, za chorobę i za śmierć, jak ją zsyła. Następnie kazał odmówić Magnifika. W południe, w dzień Bożego Narodzenia, gdy rozdzwoniły się na Anioł Pański dzwony krakowskich kościołów, brat Albert oddał Bogu ducha. W pogrzebie, który odbył się 28 grudnia, wzięło udział wielu biskupów i niezliczona rzesza kapłanów, władze miasta, a przede wszystkim ci, którym poświęcił 32 lata intensywnej pracy. Powtarzano wówczas słowa księdza Lewandowskiego, że dzięki Bogu są jeszcze święci w Kościele Bożym i na polskiej ziemi. A więc od początku było żywe przekonanie o świętości jego życia. Nic zatem dziwnego, że w 1934 roku podjęto przygotowania do procesu beatyfikacyjnego. Po II wojnie światowej w 1949 roku dokonano przeniesienia szczątków z cmentarza przy ulicy Rakowickiej do krypty pobliskiego kościoła Karmelitów Bosych. Beatyfikacji brata Alberta dokonał Jan Paweł II w Krakowie podczas drugiej pielgrzymki do Polski dnia 22 czerwca 1983 roku. 6 lat później, 12 listopada 1989 roku, Jan Paweł II kanonizował go w Rzymie. Obecnie jego relikwie spoczywają w krakowskim kościele Ecce Homo. Na koniec trzeba wspomnieć, że ponadczasowe dzieło świętego brata Alberta kontynuują jego duchowi synowie i córki. Zgromadzenie braci Albertynów, a więc nie mające w swoich szeregach kapłanów, powstało 25 sierpnia 1888 roku głównie z mężczyzn, z którymi założyciel zamieszkał w krakowskiej ogrzewalni. Natomiast zgromadzenie sióstr Albertynek posługujących ubogim powstało 15 stycznia 1891 roku. Współzałożycielką jest błogosławiona matka Bernardyna Maria Jabłońska. Duchowość obydwu bliźniaczych zgromadzeń skupia się na służbie najuboższym. Jak to wyraża obraz Ecce Homo, polega ona na odkrywaniu umęczonego i znieważonego oblicza Chrystusa w każdym człowieku. Ten rodzaj posługi w Kościele wciąż jest aktualny, przy czym nie chodzi o zwykłą pracę socjalną, którą niekiedy z lepszym skutkiem mogłyby wykonywać instytucje rządowe, ale chodzi o świadectwo miłości Boga i bliźniego. A to jest właśnie miarą wielkości człowieka i chrześcijanina.